Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiamy o zdrowiu, ekologii, o podróżach, o psychologii, o uważności, o zrównoważonym rozwoju, ale też o psychologii czy motywacji. Przyszedł czas na ostatni tydzień z mojej jubileuszowej serii, ponieważ w kwietniu podcast obchodzi drugie urodziny i każdego tygodnia ukazują się dwa wyjątkowe odcinki. Są to odcinki archiwalne, czyli takie, które pojawiły się już w programie jakiś czas temu, zazwyczaj półtora roku czy też dwa lata temu, i postanowiłam je wyróżnić, ponieważ moim zdaniem zasługują na drugie życie i też wiele osób, które dołączyło do grona słuchaczy niedawno, nie miało możliwości posłuchać tych starych odcinków. Ja też czasami niepewnie sięgam po archiwalne materiały innych twórców, bo nigdy nie wiem, czy są one aktualne, ale te odcinki, które przygotowałam dla Was w tym miesiącu, jak najbardziej uważam, że są bardzo na czasie i wierzę w to, że będą dla Was ciekawymi materiałami. Także jak może część z Was wie, każdy tydzień ma swój motyw przewodni i w tym tygodniu jest to głowa i myśli. Przypomnę, że były już takie motywy jak zdrowe ciało i duch, zmiany i motywacja oraz planeta i otoczenie. Dzisiaj zaczynamy z głową i myślami. I na sam początek mam dla Was temat ściśle związany ze zdrowiem psychicznym i jest to psychoterapia. Moim gościem będzie dr Małgorzata Majewska-Tomasik, która była u mnie w programie już wielokrotnie i oczywiście odsyłam Was do wszystkich odcinków, które wspólnie nagrałyśmy, ale dzisiaj chciałabym wyróżnić właśnie ten pierwszy, ten poświęcony stricte psychoterapii i takim podstawom tej dziedziny, ponieważ temat zdrowia psychicznego jest absolutnie ponadczasowy i bardzo się cieszę, że jest on coraz bardziej popularny i coraz chętniej poruszany chociażby przez media, ale też w naszym życiu codziennym, co dla mnie jest bardzo pozytywne. Więcej osób zaczyna traktować korzystanie z usług psychoterapeuty jako coś normalnego, ponieważ jest to wspaniała usługa i wspaniałe narzędzie. Dlatego z wielką przyjemnością przedstawię Wam ten temat w dzisiejszym odcinku. Tak jak powiedziałam, moim gościem jest Małgosia, która jest oczywiście psychoterapeutką, ale z wykształcenia jest też doktorem chemii i antropologiem kultury, także jest to prawdziwa kobieta renesansu. I oprócz tego, że dowiemy się, czym jest psychoterapia, i co ważne, dowiemy się, kim jest psychoterapeuta, czym różni się od psychologa, czym różni się od psychiatry i czym różni się od terapeuty, ponieważ dla wielu osób rozróżnienie tych terminów może być trudne. Dla mnie również w czasie nagrania tego programu, jak zresztą zaraz usłyszycie, sama nie do końca wiedziałam, jakim słowem się tutaj posługiwać i myliłam szczególnie terapeutę z psychoterapeutą, a granica jest cienka, ale bardzo, bardzo, bardzo istotna. Ale powiem Wam, że tak jak w przypadku wszystkich tych odcinków jubileuszowych, ja słuchałam ich ponownie, wybierałam te fragmenty, które moim zdaniem są adekwatne, też czasem coś wycięłam, ale przede wszystkim sama ponownie się uczyłam bardzo wielu ciekawych rzeczy, także w ogóle bardzo się cieszę, że wszyscy mogą na tym skorzystać. Nawet jeżeli już słuchaliście niektórych z tych odcinków, to mimo wszystko zachęcam Was do wysłuchania ich ponownie, bo ja też wiele się uczę rozmawiając z moimi ekspertami, ale właśnie teraz, kiedy odsłuchiwałam ich po raz kolejny, zrozumiałam, jak wiele rzeczy mi po prostu umknęło i z chęcią odświeżyłam swoją wiedzę. I tak jak pamiętam, kiedy montowałam właśnie dzisiejszy odcinek, te, nie wiem, ponad rok temu, z półtora roku temu, to zupełnie umknęła mi bardzo ważna kwestia, o której nie powiedziałam chociażby w tym wstępie, właśnie w tym dawnym odcinku, że Małgosia dzieli się swoją historią odnalezienia swojej drogi i jest to niesamowicie inspirująca opowieść, także oczywiście psychoterapia to jedno, ale też myślę, że jest to odcinek dla osób, które cały czas poszukują i które spędziły czasami lata na robieniu rzeczy, które nie do końca sprawiały im radość, ale na końcu tej drogi naprawdę czeka na Was to spełnienie i warto poświęcić temu nawet wiele lat, bo sama ta podróż i ten proces jest bardzo ważny i ja też głęboko wierzę w coś takiego, że czasami nie wiemy, czego chcemy, ale przynajmniej wiemy, czego nie chcemy. I to już jest dla nas jakaś wskazówka do działania. Tak jak mówiłam, będziemy też tłumaczyć podstawy psychoterapii. Małgosia opowie nam, jaka jest geneza tej nauki, tej sztuki. Myślę, że to jest i sztuka, i nauka. Porozmawiamy o różnych nurtach. Dowiemy się, jak wybrać nurty dla siebie i jak znaleźć specjalistę dla siebie. Zapytam Małgosię o to, kto powinien iść na terapię i kto też najczęściej wybiera się na terapię. To też moim zdaniem jest bardzo ciekawe. Ponadto porozmawiamy o tym, jak można pomóc bliskiej osobie lub też zachęcić ją do pójścia do specjalisty. Dowiemy się też, czy terapia się kończy oraz jakie mogą być nasze znaki ostrzegawcze, że coś w naszym procesie terapeutycznym jest nie tak. Także no fascynujący odcinek. Małgosia przepięknie opowiada. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania. Na początek chciałabym się Ciebie zapytać, kim jest terapeuta? Bo mam wrażenie, że w naszym społeczeństwie ludzie mają taką sporą zagwozdkę, jeśli chodzi o ten zawód, bo jeżeli myślimy o terapeucie, często myślimy o ludziach, którzy są chorzy psychicznie, o psychiatrze, o jakichś lekach, z drugiej strony myślimy o psychologu szkolnym, czy tam pedagogu szkolnym i tak naprawdę nie wiem, jak najlepiej zdefiniować ten zawód i jak umiejscowić go gdzieś tam w tej hierarchii, w głowie człowieka.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, więc nie powiem, kim jest terapeuta, mogę powiedzieć, kim jest psychoterapeuta. Jest to osoba, która zajmuje się ludzką psychiką i przywracaniem jej do pożądanego stanu. Może powiem, czym się różni od psychologa i od psychiatry.
Dokładnie.
Psychiatra jest lekarzem, który zajmuje się leczeniem tej ludzkiej psychiki od strony farmakologicznej, tak? Czyli on stosuje leki, chemię, po to, żeby wpływać na biochemię naszego ciała i naszego mózgu. Psycholog natomiast jest absolwentem studiów psychologicznych i do takiej osoby możemy iść na przykład wtedy, kiedy potrzebujemy diagnozy psychologicznej, na przykład dotyczącej naszych kompetencji intelektualnych. Psychologowie mają kompetencje do tego, żeby przeprowadzać różnego rodzaju testy, tak? I psycholog, po tym jak skończy studia, może się zatrudnić w różnych instytucjach, może pracować w poradni psychologiczno-pedagogicznej i tam może poradzić nam, jak pomóc dziecku w trudnościach szkolnych, może pracować na oddziale psychiatrycznym, może pracować w ośrodku interwencji kryzysowej, może pracować w reklamie i na przykład odpowiadać za to, jak ten przekaz reklamowy jest konstruowany, bo zna mniej więcej psychikę odbiorcy i wie, co chwyci, a co nie chwyci, tak? Więc natomiast ani psycholog, ani psychiatra nie mają kompetencji do tego, żeby prowadzić psychoterapię, o ile nie ukończą podyplomowych studiów właśnie z psychoterapii. Natomiast psychoterapeuta jest osobą, która takie studia ukończyła, aczkolwiek niekoniecznie jest psychologiem czy psychiatrą. Wystarczy przynajmniej w obecnej chwili, tak jak wygląda stan prawny regulujący ten zawód, wystarczy mieć ukończone studia humanistyczne, na przykład pedagogikę, czy właśnie psychologię, czy socjologię, albo antropologię kultury, tak jak ja, żeby móc zostać psychoterapeutą po kilkuletnim studium.
No właśnie, bo twoja historia jest dla mnie fascynująca, bo jesteś człowiekiem wszechstronnym, który ma tak ciekawą właśnie historię edukacji, że może powiedz nam w skrócie, jak do tego doszło, że w ogóle wpadłaś na pomysł, żeby zostać psychoterapeutą, ponieważ zaczynałaś od dziedziny zupełnie po drugiej stronie spektrum.
Tak. W zasadzie psychoterapia to był mój drugi autorski pomysł, a trzeci kierunek kształcenia. Zaczęłam swoją edukację już na studiach na Politechnice najpierw, co było kontynuacją pewnych tradycji rodzinnych. Nie czułam się wtedy jeszcze, nie byłam na tyle chyba dojrzała i samodzielna, żeby móc przeforsować swoją decyzję o tym, żeby iść w zupełnie inną stronę niż moje rodzeństwo, które skończyło studia techniczne i jakby w mojej rodzinie zawsze był tak ceniony był ten etos pracy w takim poważnym zawodzie, który ma naprawdę konkretny background. I
myślę, ja po prostu... wiele osób musi się z tym utożsamić.
Tak, tak. Nie sądzę, żeby to był wyjątkowy jakiś problem mojej rodziny. Obawiam się, że to może być coś dużo powszechniejszego. I z tego miejsca współczuję wszystkim, którzy dźwigają na barkach taki ciężar. W każdym razie poszłam na chemię na Politechnice. Ale jakoś tak czułam, że nie bardzo to jest jednak moje, że no okej, no mam konkretny zawód, który pozwoli mi później prawdopodobnie dosyć łatwo znaleźć pracę, ale czy ta praca mnie ucieszy? No nie byłam co do tego przekonana.
Ale radziłaś sobie świetnie.
Radziłam sobie tak, radziłam sobie dosyć dobrze, ale to jest tak zwany dramat udanego dziecka, że ona sobie po prostu radzi dobrze ze wszystkim, dzięki czemu po prostu kompletnie nie wie, co chce robić i tak jest popychane różnymi intuicjami innych ludzi na jego temat. O, że ty masz świetne zdolności po prostu matematyczne, może powinnaś pracować w banku, a jednak wydaje mi się, że nie w banku, może w chemii, bo przecież matematyki nauczy się każdy chemik, ale chemii nie nauczy się bankowiec. Może pójść na chemię. I jakby, no, gdzieś byłam w oku tego cyklonu i musiałam się odnaleźć. Troszkę czasu mi to niestety zajęło. Na drugim roku chemii miałam taki moment właśnie, taką potrzebę odreagowania, tak? Że już skoro mam zawód, który jest bardzo konkretny, bardzo przydatny i bardzo przekładalny na pieniądze, to w takim razie pójdę na studia, które są bardzo niekonkretne, bardzo nieprzydatne i bardzo nie zapewnią mi przyszłości. Wybrałam wtedy etnologię, która w ogóle jest totalnie wspaniałym kierunkiem studiów. Naprawdę polecam każdemu. Bardzo otwierający oczy, bardzo poszerzający horyzonty, kierunek. I taki, gdzie studiowanie naprawdę jest przyjemnością. To znaczy, nie masz poczucia, że o Jezus, jeszcze 5 miesięcy i dopiero wakacja, tu se, o Boże. Nie, po prostu chodzisz tam na te zajęcia i
jest ciekawie.
I ci jest ciekawie, tak. I słuchasz tych ludzi z zainteresowaniem, nie dłuży ci się. No w ogóle coś, czego ja nie zaznałam na Politechnice, naprawdę. No ale wiadomo było, że po etnologii też raczej sobie nie popracuję. Więc cały czas byłam w takim rozkroku i na rozdrożu. Ostatecznie moja historia potoczyła się tak, że zostałam na Politechnice jeszcze na studiach doktoranckich, które skończyłam kilka lat temu. I no, to miało swoje dobre i złe strony. Złe takie, że to były kolejne 4 czy 5 lat, które poświęciłam dziedzinie, w której się nie spalałam. A dobre takie, że już po 9 czy 10 latach na Politechnice miałam pewność, która ciążyła mi ciężarem spiżu, że naprawdę tego nie chcę. Że ja już nie potrzebowałam kolejnych, nie wiem, kilku lat, żeby się upewnić, tylko ja już wiedziałam, że ja po prostu nie chcę być chemikiem i że no nie ma takiej opcji. I postanowiłam zrobić sobie taką roczną przerwę na zebranie myśli i odreagowanie w ogóle tego czasu, który nie był wcale dla mnie prosty, już nie tylko ze względów intelektualnych, no bo jednak napisanie pracy doktorskiej z jakimś tam obciążeniem i wyzwaniem, ale raczej ze względów emocjonalnych.
Ale jest też osiągnięciem. Pamiętaj.
No jest też osiągnięciem. Okej, zgodzę się z tym, nie będę zaprzeczać. I w czasie tego roku po prostu nagle, totalnie znikąd, przyszła do mnie myśl, że może powinnam być psychoterapeutą. I czy może niekoniecznie znikąd, bo ja już wcześniej sobie pomyślałam, no tak, tego nie lubię, tam to jest fajne, ale też w sumie niewiele daje. A ja mam takie poczucie, że ja powinnam jednak wykorzystać siebie bardziej, nie? Że fajnie, że mam możliwość wykorzystywania swoich talentów tak, żeby, nie wiem, robić te olejki eteryczne, czy super kosmetyki, że jakoś tam to ludziom służy. I pewnie mój portfel też kiedyś napcha i jakąś tam satysfakcję da, ale kurczę, no bez kosmetyków ludzie nie umierają, nie? A ja bym chciała robić coś takiego wielkiego. I miałabym takie, chciałabym mieć takie poczucie, że to wszystko ma sens. I jakieś większe niż wygładzanie cery. I tak sobie wtedy pomyślałam, no tak. Na pójście na medycynę jestem za stara. To może coś krótszego. No i psychoterapia. No i tak się zaczęła moja przygoda z psychoterapią. Najpierw skończyłam studium poradnictwa psychologicznego, które jest nieco krótsze i też łatwiej się tam dostać. A później dzięki temu, że już miałam taki papier, dostałam się na studium psychoterapii i to jest chyba moje największe życiowe osiągnięcie, że od ponad 6 lat jestem w czymś, co mi się nie znudziło, co mnie nie zniechęciło, co nie powoduje, że mam potrzebę szukania czegoś jeszcze, że a może w takim razie teraz spróbuję garncarstwa, bo no bo to nie to jeszcze, nie? Tylko, że już wiem, że to jest to.
I... Ale właśnie to jest to osiągnięcie. Dla każdego z nas to jest największy sukces, jak odnajdziemy tę swoją drogę i nie ma nic złego w tym, że zajmie nam to na przykład 10 czy 15 lat.
Oczywiście wolałabym, żeby zajęło to troszkę mniej, ale ja się...
Było, minęło.
Ogromnie cieszę, że ja po prostu znalazłam się w tym momencie, w którym teraz jestem i że to w ogóle się udało, nie? Bo był taki moment, że ja kompletnie nie sądziłam, że to w ogóle kiedykolwiek nastąpi, że ja będę wiedziała, co ja chcę robić, nie?
Ale miałaś tak, jak byłaś młodsza, zanim poszłaś na studia, że czułaś się jak taki psychoterapeuta dla ludzi wokół siebie, że widziałaś, że o, to mi wychodzi, umiem rozmawiać z nimi, że miałaś już te intuicje, czy raczej dopiero to na studiach się w tobie zrodziło?
Znaczy na studiach psychoterapeutycznych?
Tak,
czy...
tak.
Nie, to zdecydowanie wcześniej. Tutaj zrobię taki wtręt. Jest taki nurt w psychoterapii, który nazywa się psychoterapia schematów. On różne problemy, z jakimi ludzie się borykają, kategoryzuje właśnie na 18 schematów. I pośród tych schematów jest jeden, który nazywa się schemat samopoświęcenia i jest to najpowszechniejszy schemat wśród psychoterapeutów. Oczywiście chciałabym tutaj zadać kłam przekonaniu, że psychoterapeuta to człowiek absolutnie zdrowy, który nigdy nie borykał się z żadnymi problemami i idealny. Nie. Tego zawodu nie wybierają ludzie przypadkowi. Zazwyczaj właśnie wybierają go ludzie, którzy już mają pewne doświadczenia ze zdrowiem psychicznym, a najczęściej jego brakiem, czy szwankowaniem, bo może brak to za duże słowo. Więc ten schemat, który ja mam, sprawiał, że ja byłam idealnym kompanem ludzi cierpiących, ponieważ ja potrafiłam usunąć się totalnie w cień po to, żeby ich wysłuchać, po to, żeby im pomóc, po to, żeby ofiarować im swoje wsparcie. Ja się oczywiście nie czułam w żaden sposób zdeprywowana tym, tak? To znaczy ja nie miałam poczucia, że coś, nie wiem, że moje potrzeby emocjonalne cierpią. Nie. Ja wiedziałam, że robię to dobrze. Natomiast musiało minąć parę lat, żebym ja doszła do tej decyzji, że chcę być psychoterapeutą, tak? No, a wcześniej zajmowałam się tym jakby intuicyjnie. Ale pisząc wniosek o przyjęcie mnie na te studia, właśnie wspomniałam też o tym, że jakby de facto zajmuję się tym już od jakiegoś czasu i chciałabym po prostu poszerzyć zasięg swój, tak? Bo widzę i mam dowody na to, że rzeczywiście pomagam jakoś ludziom. Oczywiście nie w sposób profesjonalny jeszcze wtedy, tak?
Tylko intuicyjny,
jakby tą samą relacją, jaką oni ze mną mają. A wiem, że jako pojedyncza osoba anonimowa, mam ograniczony zasięg i nie wiem, liczba moich znajomych też jest ograniczona i prawdopodobnie nie wzrośnie jakoś gwałtownie. Chciałabym po prostu wykorzystać to szerzej. No i przyjęli mnie.
I powiedz mi, wspomniałaś o tym, że wymogiem są studia podyplomowe, aby zostać psychoterapeutą. Czy tego naprawdę trzymają się polskie realia? Czy można się jeszcze naciąć na osoby, które udają psychoterapeutów? Bo właśnie nie wiem, jak to wygląda z takiej legalnej strony.
Można się naciąć na osoby, które udają psychoterapeutów. Zazwyczaj są to osoby, które nazywają się terapeutami. Mhm. Wtedy...
Źle to ująłam na początku.
Wtedy terapeutą tak naprawdę może być każdy. Mhm. Ktoś, kto leczy, nie wiem, dotykiem, uśmiechem, przytuleniem. Może też oczywiście leczyć słowem, tak jak psychoterapeuta, ale na przykład nie mieć do tego odpowiedniego wykształcenia. Więc tak, trzeba uważać na to.
Potem jeszcze z ciebie o to zapytam, o te różne, powiedzmy, kruczki, czy tam haczyki, ale zanim przejdziemy do tych pytań, mogłabyś nam powiedzieć, skąd w ogóle wzięła się psychoterapia? Bo tak samo jak pytałam Basię Tworek o historię jogi, tak bardzo mnie ciekawi ten fenomen, bo tak naprawdę teraz powoli mówi się o psychoterapii jako czymś powszechniejszym, ujmijmy to tak, ale to jest sztuka, która funkcjonuje od bardzo, bardzo dawna. Jak to się zaczęło?
Wiesz, spotkałam się z teorią, która gdzieś tam wywodziła psychoterapię od starożytnych tradycji medycznych, czy nawet od szamańskich rytuałów, co mnie oczywiście jako antropologa kultury powinno urzekać, ale jednak wydaje mi się, że bezpiecznie wywodzić ją od Freuda i od jego psychoanalizy, czyli od tego nurtu, który jako pierwszy zwrócił uwagę na doniosłość dzieciństwa w życiu człowieka i jakby doszukiwał się w tym dzieciństwie, w jego przeżyciach problemów, które rzutują na nasze dorosłe życie, tak? Freud jako pierwszy wprowadził pojęcie nieświadomości do dyskursu. I jakby w jego teorii za źródło problemów uchodziły konflikty pomiędzy strukturami osobowości, czyli id, ego i superego. Konflikty oczywiście nieuświadomione, które dawały pewne
objawy.
Tak, konflikty wewnętrzne. I dalej historia psychoterapii potoczyła się tak, jak zazwyczaj toczy się historia, czyli od akcji do reakcji. Więc w odpowiedzi na tą głębokościową psychoanalizę Freuda powstała psychoterapia humanistyczna i egzystencjalna, która zupełnie zdawała się odchodzić od problematyki dzieciństwa, a skupiała się na świadomości człowieka takiej, z jaką on przychodzi do terapeuty szukać pomocy. Ona czerpała z różnych koncepcji filozoficznych, no i właśnie skupiała się głównie na teraźniejszości klientów. Z kolei odpowiedzią na psychoterapię humanistyczno-egzystencjalną, czyli taką bardzo wysublimowaną, była psychoterapia behawioralna, która zamiast czerpać z nurtów filozoficznych, czerpała z doświadczeń na zwierzętach, tak? Bo inspiracją do niej były eksperymenty przeprowadzone przez Pawłowa, jakby znane eksperymenty z jego psami, które śliniły się na widok zapalonej lampki. I z kolei ten nurt upatrywał wszystkich problemów psychicznych w procesie uczenia się, tak? I jakby warunkowanie powoduje, że człowiek wyucza w sobie jakieś zachowania, których potem można odkręcić jakby w procesie terapii. Kolejnym takim już najnowszym nurtem w psychoterapii jest psychoterapia systemowa, która jakby widzi jednostkę już nie jako samotną wyspę, tylko jako część pewnego systemu, czy to rodzinnego, czy społecznego. I właśnie w kontekście tego systemu stara się szukać rozwiązań dla jej problemów. Obecnie właśnie ten podział na nurty psychodynamiczne, czyli wywodzące się z psychoanalizy, poznawczo-behawioralne, humanistyczne, egzystencjalne i systemowe, jest tym chyba najszerzej funkcjonującym podziałem, chociaż rzeczywiście tych podziałów jest cała masa. Można odnieść wrażenie, że każdy, kto zajmuje się tym tematem, ma ambicje, żeby stworzyć własny podział i własną klasyfikację tych nurtów terapeutycznych, ale myślę, że ten jest taki najbardziej oddający rzeczywistość i najbardziej do mnie przemawiający.
No tak, ale jeżeli idziemy do psychoterapeuty lub też szukamy takiej osoby, to zawsze mamy napisane Kasia Kowalska, psychoterapeuta. Nie jest napisane, co to jest za nurt. I często myślę, osoby, które wybierają się na psychoterapię, nie do końca nawet wiedzą, na jaką idą psychoterapię, tylko ufają, nie wiem, na przykład opiniom. Czy uważasz, że warto jest zrobić taki mały research przed pójściem na terapię, żeby wybrać to, co nam odpowiada? W ogóle skąd mamy wiedzieć, który nurt jest dla nas? To jest w ogóle, dla mnie jest to trudne zadanie.
To znaczy, terapeutę możemy wybierać naprawdę pod wieloma kątami. Przede wszystkim właśnie powinniśmy się zastanowić nad nurtem, w jakim pracuję. Zazwyczaj takie informacje są dostępne w internecie, na stronach terapeutów, na ich prywatnych stronach. Nurt odpowiada za to, w jaki sposób psychoterapeuta postrzega nas i nasze problemy, tak? Nurty różnią się swoimi założeniami ontologicznymi, epistemologicznymi i to ma naprawdę znaczenie dla nas jako klientów. Jeżeli czujemy na przykład, że potrzebujemy wyłącznie narzędzi do tego, żeby w tym momencie lepiej sobie radzić, nie interesuje nas kompletnie to, co miało miejsce w naszym dzieciństwie, po prostu chcemy to zostawić, chcemy tu i teraz, tak? No to wiadomo, że niekoniecznie musimy szukać nurtu, który pracuje głębinowo i jakby wygrzebuje od najwcześniejszych lat jakieś tam nasze konflikty i problemy, tak? Jeżeli natomiast jesteśmy ciekawi samych siebie, chcemy się lepiej zrozumieć, chcemy poznać swoją historię i jakoś tak pełniej przyjrzeć się temu, dlaczego nasze życie wygląda tak, jak wygląda, no to wtedy zdecydowanie lepiej jest zwrócić się do psychoterapeuty, który pracuje w nurcie właśnie albo psychodynamicznym, albo egzystencjalnym. bo to jest też zupełnie inny rodzaj pracy, tak? Jakby ta terapia behawioralno-poznawcza jest bardziej, w moim przynajmniej odczuciu, taką terapią zadaniową. Tam są prace domowe, różne ćwiczenia do wykonania. Tam się po prostu zyskuje bardzo konkretne narzędzia. W terapii psychodynamicznej bardziej pracujemy nad zrozumieniem tego, co miało miejsce, wyciągnięciem tego do świadomości, co już ma uzdrawiające działanie. I nad takim zintegrowaniem jakby naszego doświadczenia, tak żeby ono gdzieś tam nie wybijało nam od czasu do czasu, totalnie dezorganizując nasze życie, tak?
No właśnie, nawiązałaś do bardzo ciekawej kwestii, czyli do tego, kto z jakich pobudek w ogóle na terapię się wybiera. Gdzie się przyjęło takie przekonanie, które mi się bardzo nie podoba, że na terapię chodzą ludzie chorzy psychicznie? Ale to też jeszcze bym chciała z tobą o tym pogadać, bo myślę, że to jest poważny problem w naszym społeczeństwie, niestety. Natomiast kto zazwyczaj na tę terapię właśnie idzie? Czy masz w ogóle dostęp do jakichś takich statystyk, albo zaobserwowałaś właśnie jakiego rodzaju problemy lub jakiego rodzaju sytuacje życiowe sprawiają, że ktoś się w ogóle wybiera na terapię?
Mogę ci powiedzieć, że w większości pacjentami szpitali psychiatrycznych, czyli teoretycznie osobami, które potrzebują psychoterapii, są kobiety i osoby pochodzące z rozbitych rodzin. Niestety tak mówi statystyka. Jeżeli pytasz mnie, kto powinien iść na terapię, czy kto może iść na terapię, to ja spokojnie mogę powiedzieć, że każdy. Ponieważ nikt z nas nie miał idealnych rodziców, a nawet jeżeli by się zdarzyło, że miał rodziców, którzy są idealni, nie popełniają wychowawczych błędów, bo na przykład są psychoterapeutami, to nie miał idealnej grupy rówieśniczej, tak?
Więc środowiska.
Środowiska. I jakby każdy z nas, totalnie każdy, był w jakimś momencie swojego życia, czy w tej wczesnej młodości, narażony na sytuacje, które po prostu mogły wpłynąć w niekorzystny sposób na to, jak funkcjonuje dzisiaj. Więc jakby ta terapia, myślę, że nikomu nie zaszkodzi, a każdemu może pomóc. Tylko, że po prostu jedni potrzebują tej pomocy w sposób rozpaczliwy i dużo bardziej niż inni. Tak?
No właśnie, a jakie są takie sygnały, kiedy obserwujemy zarówno siebie, jak i osoby w naszym otoczeniu, że ktoś naprawdę potrzebuje pomocy specjalisty? Bo często mówimy sobie, dobra, nie pójdę do psychoterapeuty, czy mówiąc po naszemu, do psychologa, czy do terapeuty, bo ja sobie dam z tym radę, albo bo to nie jest aż taki wielki problem, no bo przecież w sumie to nie mam jakichś takich wielkich tragedii, które się dzieją w moim życiu. Kiedy jest ten sygnał, że już sobie nie radzimy?
No, takim sygnałem może być choroba, na przykład depresja, tak? Kiedy już wiadomo, że za długo już byliśmy silni i dalej już nie damy rady, ale można też takie wnioski wysnuć wcześniej, zanim jakby posuniemy się do ostateczności, jaką jest choroba. Kiedy na przykład mamy poczucie, że nie rozumiemy swojego życia, albo na przykład, że kurczę, jest jakiś automatyzm, który nas pcha ciągle w te same sytuacje. W każdym związku mamy te same problemy. W każdej pracy te same problemy, tak? Że zmieniam jakby środowisko, ale trudności, z jakimi się borykam, są cały czas te same. To powinno nam dać do myślenia, czy przypadkiem nie odtwarzamy jakiegoś schematu, tak? Który w jakiś sposób nas pociąga, ale jednocześnie jest dla nas destrukcyjny. Więc ta powtarzalność chyba tych trudnych doświadczeń, myślę, że też tutaj mogła być takim sygnałem.
Powiedziałaś o depresji i to też jest moim zdaniem interesująca kwestia. Kiedy mamy stany depresyjne albo mamy, powiedzmy, niespokojni, tak? Czyli załóżmy, mamy jakieś lęki. Spotkałam się z tym na co dzień, że kiedy słyszę kogoś, kto narzeka lub narzeka na jakieś stany depresyjne albo jest taki niespokojny i ktoś mówi, słuchaj, musisz coś z tym zrobić, to nie mówi idź poradź się specjalisty, tylko mówi idź kup sobie coś na uspokojenie, tak? Albo idź sobie kup jakiś antydepresant. Czy terapia działa jak taki antydepresant, czy jest lepsza twoim zdaniem?
Jeżeli ktoś mówi idź kup sobie coś na uspokojenie, to też nie należy od razu odsądzać go od czci i wiary, bo może rzeczywiście ktoś przechodzi jakieś totalnie tymczasowe stresy związane na przykład, nie wiem, z oczekiwaniem na wyniki jakichś badań, tak? Nie będziemy takiej osoby gwałtem odsyłać do szpitala psychiatrycznego czy do psychoterapeuty, bo być może za 3 dni po prostu ten stres się skończy i to wszystko jakoś tam naturalnie się rozejdzie po kościach. Natomiast jeżeli chodzi o skuteczność leków i psychoterapii, badania pokazują, że ta skuteczność jest porównywalna. Tym niemniej, czasami jest tak, że człowiek jest w tak złym stanie, że bez pomocy leków nie będzie w stanie tej psychoterapii podjąć. I jakby wtedy leki są potrzebne po to, żeby go ustabilizować, żeby on w ogóle miał siłę czy zdolności do tego, żeby podjąć pracę terapeutyczną nad sobą. Ponieważ co jest ważne w psychoterapii, to, że to jest jednak praca obustronna. To znaczy psychoterapeuta nie wykonuje nad swoim klientem jakichś czarów i rytuałów, które mają mu pomóc.
Programuje go.
Nie programuje go, tak. Tylko współpracuje z nim dla jego dobra, tak? Więc jakby to zaangażowanie klienta jest czymś hiperistotnym i naprawdę bez tego terapia się nie powiedzie. Jeżeli w ogóle terapeuta stwierdza, że ktoś nie ma motywacji do pracy, to tak naprawdę w ogóle nie powinien z nim tej pracy zaczynać, bo to są zmarnowane pieniądze tego klienta, no i czas terapeuty, który mógłby ten swój czas poświęcić komuś, kto naprawdę jest zmotywowany do tego, żeby nad sobą pracować. Więc często w chorobach na przykład psychicznych typu schizofrenia jakichś, czy nie wiem, depresja z zaburzeniami psychotycznymi. Wtedy leki są niezbędne, żeby w ogóle wyprostować tego klienta na tyle, żeby on mógł przyjść i świadomie uczestniczyć w terapii, tak?
A myślisz, że da się wyjść z takich chorób?
Myślę, że tak.
Bo mam wrażenie też, że często już stawiamy krzyżyk na takiej osobie, która cierpi, dajmy na to, na chorobę dwubiegunową. Dobrze mówię? To jest choroba? Tak. Teraz wiesz, przy tobie się boję, że zaraz powiem coś głupiego. Nie, śmieję się. Czyli jest nadzieja dla tych osób.
Tak, jest nadzieja dla tych osób. Oczywiście odpowiednio dobrane leki plus psychoterapia naprawdę potrafią wyprowadzić na prosto.
Ale też tutaj pojawia się bardzo kluczowe pytanie, czyli czy da się kogoś namówić na pomoc samemu sobie i namówić na terapię. Bo ja wychodzę z założenia, że jak ktoś nie chce sobie pomóc, to za niego mu nie pomożesz. Mhm. Ale czy uważasz, że można dawać sygnały właśnie na przykład naszym najbliższym, żeby zaczerpnęli tej pomocy od kogoś lub nawet sięgnęli po leki?
Myślę, że można próbować namawiać bliskich na psychoterapię, natomiast zawsze jest to trudne zadanie. Może nie zawsze, zależy jakby od tego, co jest tym czynnikiem, który najbardziej oporuje, tak? Bo czasami wystarczy samo rozprawienie się z jakimiś stereotypami czy mitami na temat psychoterapii, że na
nie
przykład
jestem chora psychicznie.
Że nie jestem chora psychicznie, albo na przykład nie pójdę, bo wypiorą mi mózg i będę innym człowiekiem, a ja jednak lubię siebie takim, jakim jestem, tak? Więc czasami wystarczy po prostu jakąś taką pracę u podstaw wykonać, stricte edukacyjną, żeby kogoś do tej psychoterapii przekonać. Warto też dawać po prostu nadzieję na to, że terapia dysponuje narzędziami do tego, żeby ludziom pomagać, że prawdopodobnie przypadek, o którym mówimy, tak, przypadek naszej bliskiej osoby, jej problem, no z dużym prawdopodobieństwem nie będzie czymś, co przerośnie dorobek nauk humanistycznych i prawdopodobnie już ktoś kiedyś gdzieś się z czymś takim spotkał i z tym sobie poradził, więc i z takim problemem sobie poradzić można, tak, mamy na to dowody. Dobrze jest też, nie wiem, powołać się na przykład kogoś znajomego, kto skorzystał, kto rzeczywiście pochwala jakby zasadność uczestnictwa w psychoterapii i może własnym życiem zaświadczyć, że rzeczywiście odczuł wyraźną poprawę i jakby odniósł zysk z takiej terapii.
Myślę, że jest to ciężki orzech do zgryzienia.
Bardzo ciężki.
Ale też im więcej osób będzie wychodziło z założenia takiego, jakie masz ty, że każdy człowiek powinien iść na terapię i stanie się to taką normą w społeczeństwie, to też myślę, że coraz większa, myślę, że nadal tak jest, że coraz więcej osób jednak się do tego przekonuje, przynajmniej ja z obserwacji gdzieś to widzę, że jeszcze parę lat temu wszyscy śmiali się, że w Stanach to każdy ma swojego terapeutę, ha, 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 że już totalnie nie mają co zrobić chyba z pieniędzmi.
Tak, tak, tak.
I ze swoim życiem. Tak teraz gdzieś widzimy, że może w tym takim świecie, gdzie mamy na wszystko leki, widzimy, że tak nie do końca działa i nadal coś pod kopułą nie trywi czasami, to może to właśnie jest to rozwiązanie. A mam takie pytanie, czy psychoterapia się kiedyś kończy?
To znaczy terapia w ogóle dzieli się na terapię taką, która przychodzi z interwencją, tak, i wyciąga tego klienta z kryzysu. I terapię, która jest tak zwaną terapią podtrzymującą, czyli w momencie, kiedy klient jest już ustabilizowany, radzi sobie, tak, powiedzmy raz na jakiś czas przychodzi skonsultować się z terapeutą, czy po prostu się z nim spotkać i zrobić jakąś rekapitulację swojego życia od ostatniego spotkania. Takie spotkania wtedy się już odbywają dużo rzadziej.
Czyli jak często?
To zależy od potrzeby klienta, tak? I to też zależy od nurtu w psychoterapii, bo na przykład psychoterapia psychodynamiczna jakby preferuję spotkania co najmniej kilka razy w tygodniu i w ogóle trwa bardzo wiele lat, przynajmniej w założeniu, tak? Najlepiej w ogóle całe życie. Są też terapie, które są z założenia krótkoterminowe i na przykład spotykasz się z klientem raz w tygodniu przez okres powiedzmy 15 tygodni, tak? I jakby już zaczynając terapię, umawiasz się na konkretny kontrakt, że powiedzmy właśnie w tym czasie 15 spotkań postarasz się rozwiązać ten problem, tak? Oczywiście po odbyciu pierwszych konsultacji musisz poznać ten problem, żeby móc jakby takie prognozy stawiać. Więc to wszystko zależy od tego, w jakim nurcie się pracowało. W przypadku terapii psychodynamicznej już sporym obniżeniem tej częstotliwości będzie spotykanie się raz w tygodniu, tak? W przypadku innych nurtów raz na miesiąc, raz na kilka miesięcy, albo po prostu w momencie, kiedy pojawiają się jakieś kryzysowe sytuacje i że klient rzeczywiście czuje, że potrzebuje jakby wrócić do tego do tej dobrej matki, jaką jest terapeuta, po wsparcie, tak? Pomimo tego, że na co dzień radzi sobie już bardzo dobrze, to jednak od czasu do czasu zdarzają się jakieś kryzysy, że rzeczywiście tego wsparcia potrzebuje.
Ja też zakładam, że jest tak, że są te wielkie problemy, czyli dajmy na to, patrząc już tak, może to stereotypowe jest, ale rozwodzimy się, albo tracimy bliską osobę, co w sumie jest podobne. Czyli przechodzimy jakieś takie ważne, traumatyczne wydarzenie w życiu, załamujemy się i szukamy pomocy u specjalisty. Ale sądzę, że u większości z nas jest raczej tak, że po prostu żyjemy sobie naszym życiem i tak coś nam nie gra. Tak? Widzimy właśnie te schematy, że mam w kółko takie konflikty w domu. Albo w pracy notorycznie właśnie jestem tą kozą ofiarnym. Tak? Coś nam nie działa. Niekoniecznie jesteśmy nieszczęśliwi, ale jest nam niewygodnie. I w takiej sytuacji, kiedy przychodzimy do psychoterapeuty, siadamy u niego w fotelu i mówimy, że w sumie to nie wiemy, co tutaj robimy. Że wiem, że potrzebuję pomocy, ale nie wiem, co mi jest. Jak to wygląda z perspektywy psychoterapeuty? To jest normalna sytuacja? Czy jakby to jest wtedy jeszcze ciekawsze? Czy ta osoba bardziej potrzebuje tej psychoterapii, czy mniej?
Ja myślę, że to jest zupełnie normalne, że klient nie wie, z czym przychodzi, a najczęściej jest w ogóle tak, że klient przychodzi z jakimś problemem, który on identyfikuje jako problem, a tak naprawdę później okazuje się, że tym faktycznym problemem jest zupełnie coś innego, a to, o czym on mówi, to jest tylko jakiś odprysk tego zasadniczego zmagania, jakie on w tym swoim życiu ma, więc... Ja bym się tym nie zrażała, patrząc z perspektywy klienta, że no poszłabym, ale nie wiem, co powiedzieć, tak? Że no tak, jakby to jest zadanie terapeuty, żeby to odkryć.
Myślę, że to jest problem, że ludzie sobie myślą, kurczę, tak, nie mam takiego powodu. Więc ja będę szła do psychoterapeuty, skoro no nic się takiego nie stało. Wiesz, myślę, że to właśnie siedzi w głowie, żeby tak odblokować tę otwartość na pomoc samemu sobie.
Znaczy ja myślę, że to, co nazywasz powodem, czyli właśnie...
Że impulsem.
Czy impulsem, czyli tak jak rozwód, czy utrata kogoś, nawiasem mówiąc, są takie skale, które jakby mierzą dokuczliwość różnych doświadczeń i na tej skali śmierć kogoś bliskiego jest niżej niż rozstanie.
Okay.
Z tej przyczyny, że śmierć jest jakby moralnie obojętna i dosyć jednoznaczna dla tego, kto zostaje na świecie. Tak,
no tak, to bo znaczy, każdy umiera.
Tak, a jednak przy rozstaniu dochodzą wszystkie uczucia złości, rozczarowania i tak dalej. I to sprawia, że rozstanie może być naprawdę trudniejsze od utraty, z którą po prostu trzeba się pogodzić. A tutaj jeszcze trzeba sobie odpowiadać na pytanie, czy mamy szansę jeszcze, czy może wróci, czy nie wróci. Więc, ale to tylko w ramach ciekawostki. Natomiast mówiłam o tym, że te impulsy, to bardzo często mogą być obszary pracy tak naprawdę nie dla psychoterapeuty, tylko dla doradcy psychologicznego. Bo doradca, czyli tak zwany counselor, to jest osoba, która pomaga ludziom w kryzysie, ale ludziom, którzy nie są jakby chorzy, tak? Czy nie mają zaburzeń psychicznych, nie mają problemów, które ciągną się za nimi całe życie, tylko przechodzą przez kryzys.
Znaczy sama powiedziałaś w ogóle, że doradza, bo tak. Psychoterapeuta w ogóle nie doradza.
Tak,
znaczy to jest, myślę, też...
doradca też nie powinien doradzać w sensie na przykład, nie wiem, proszę się rozwieść albo proszę się nie rozwodzić, ale może na przykład doradzić, nie wiem, proszę założyć sobie niebieską kartę, czy zgłosić się po pomoc dla osób, które są ofiarami przemocy. Natomiast właśnie klientami psychoterapeutów najczęściej są ludzie, których problemy nie są tak
namacalne.
Mocno zdefiniowane i namacalne, tak? Tylko przez to, że się jakby rozkładają na całe życie i rozmywają, są trudne do wychwycenia, ale jednak sprawiają, że to subiektywne odczucie szczęścia i jakości życia jest obniżone i sprawia, że klient po prostu nie czuję się dobrze w swoim życiu.
Doszliśmy do wspólnego wniosku, raczej przekonałaś mnie, że na terapię powinien iść każdy. Załóżmy, że już dana osoba stwierdzi, że jest gotowa na ten krok. I wcześniej cię zapytałam o te nurty, ale to nie jest prosta sprawa znaleźć odpowiedniego terapeutę. I słyszałam od wielu osób, które bardzo na terapię chciały iść, że znalazły odpowiedniego terapeutę nie za pierwszym razem. Mhm. I z mojej perspektywy jest to dosyć przerażające, bo ja kiedy myślę o jakichś takich swoich problemach czy jakichś rozterkach wewnętrznych, to wiem, że żeby móc drugiej osobie to przedstawić w taki obiektywny się nie da, ale w jak najbardziej szczegółowy sposób, no to muszę naprawdę zgłębić się w różne zakamarki mojej i przeszłości, moich przeżyć, żeby ta osoba wiedziała, na czym ja stoję i dlaczego przyszłam z tym problemem. I sama perspektywa tego, że opowiadam to jakiejś osobie, potem widzę, że to zupełnie nie nadajemy na tych samych falach, idę do kolejnej osoby, mam od nowa rozgrzebać to wszystko, no to jest przytłaczające. I ja się nie dziwię, że ktoś może powiedzieć, że woli nie iść wcale na terapię, niż po prostu tak się otworzyć przed kimś obcym, rozdrapać to i potem musieć zrobić to znowu. Czy masz jakieś, no nie ma na to rozwiązania, ale jak znaleźć tego terapeutę?
No nie ma na to dobrej odpowiedzi. No to jest po prostu ten czynnik ludzki, który jakby zawsze stwarza jakieś tam problemy, tak? Bogu dzięki. Pierwsze, czasem nawet trzy pierwsze spotkania, to są tak zwane spotkania konsultacyjne, po których my się możemy z terapii wycofać i jeżeli uznamy, że właśnie nam ten terapeuta nie odpowiada, jego sposób bycia, sposób pracy, sposób mówienia, cokolwiek. Swoją drogą terapeuta też może zrezygnować ze współpracy, jeżeli
może
ma
jakieś...
Może
mu się nie podobać klient.
Może na przykład... Może mu się nie podobać klient, w końcu jest tylko człowiekiem, ale może na przykład czuć, że ma wyjątkowo silne przeciwprzeniesienie w stosunku do klienta i że nie będzie mógł z nim pracować.
Że na przykład to znaczy, że ma jakieś uczucia wobec niego?
Tak, na przykład tak. Przeciwprzeniesienie to jest to, jak terapeuta reaguje na klienta, na jego przeniesienie, ale też po prostu na niego, czyli czy mu przypomina jakąś osobę z przeszłości, czy reaguje na niego w jakiś szczególny sposób, czy na przykład łapie się na tym, że wyjątkowo akurat temu klientowi bardzo chciałby pomóc, bardziej niż innym, tak? To już są dla terapeuty sygnały, że warto się zastanowić nad tym, czy taka praca będzie wykonana profesjonalnie, tak? Bo jeżeli terapeuta już ma takie wątpliwości, to znaczy, że coś jest na rzeczy. I po to są te spotkania, tak? Nie tylko dla klienta, żeby on mógł zrezygnować, ale też dla terapeuty, żeby mógł jasno sam przed sobą najpierw zdać sobie sprawę z tego, że...
Ale dobrze, że o tym mówisz, bo nie chciałabym, żeby ktoś kiedykolwiek obwinił siebie, że terapeuta nie chce z nim pracować, że to nie jest wina tej osoby, tylko
nie,
tak samo
nie,
terapeuta
nie.
musi zachować pewien profesjonalizm.
Tak, tak, oczywiście, że tak. To jest naprawdę ważne. Jeżeli na przykład, nie wiem, przychodzi do mnie klient, który ma problemy, które są podobne do moich problemów, ja mogę na przykład mieć tendencję do tego, żeby mówić, a słuchaj, wiesz co, a u mnie to było tak. Mhm. I w tym momencie klient nie ma już terapii, tylko najdroższą kawkę w mieście, tak, za którą płaci 100 zł za godzinę, tylko po to, żeby miał powiedzieć, słuchaj, wiesz co, no u mnie też tak było. Kurczę, no to jest straszne. I dlatego też jakby to jest odpowiedzialność terapeuty, żeby w odpowiednim momencie powiedzieć, że takiej terapii nie może prowadzić, tak? No i życzyłabym sobie, żeby wszyscy tak odpowiedzialni właśnie byli.
Ale też powiedziałaś, że to trwa kilka spotkań, żeby te dwie strony się dotarły. No mimo wszystko jest to nadal obciążające dla naszej psychiki, żeby mówić o swoich prywatnych sprawach, ale też gdzieś słyszałam od mojej znajomej, że przy kolejnej próbie, przy kolejnym podejściu do nowego terapeuty, zauważyli, że było im łatwiej już o tym mówić. Że też nawet opowiadanie tego było w jakiś sposób wyzwalające, więc może ma to jakąś minimalną korzyść, że nie będzie to za każdym razem dla nas tak bolesne.
Jeżeli mogę ci wejść w słowo, oczywiście, że tak. Jakby opowiedzenie o jakichś bolesnych emocjach automatycznie powoduje obniżenie napięcia, które ta sytuacja powoduje, więc za każdym razem, kiedy o tym mówimy, czujemy się minimalnie lepiej. Nawet jeżeli mówimy o tym z przyjaciółką, nie tylko z terapeutą, ale jak najbardziej potwierdzam to, co powiedziałaś.
Wiesz, co mi teraz przyszło do głowy? Że no właśnie, że czasami jest nam łatwiej powiedzieć o swoich problemach obcym ludziom, no stąd w ogóle chyba też psychoterapia ma rację bytu, ale wiele osób mogłoby też w sposób taki defensywny odpowiedzieć, że ja nie potrzebuję iść na psychoterapię, bo ja mam kochającą rodzinę i mam przyjaciół i mam z kim porozmawiać, tak? Że to tylko samotnicy, którzy nie mają się do kogo odezwać, idą na psychoterapię. No ale czy rozmawianie z najbliższymi działa tak samo na nas leczniczo i kojąco?
To znaczy, kojąco na pewno. Oczywiście to wszystko zależy od tego, co reprezentują sobą nasi najbliżsi, prawda?
Bo, nie wiem o rzucaniu talerzami teraz.
Tak, ale też nie... wbrew pozorom zdolność do słuchania nie jest wcale taka częsta i żeby być dobrym słuchaczem, trzeba mieć przede wszystkim jakieś predyspozycje, ale też jakby szkolić się w tej umiejętności, tak, żeby umieć dosłuchiwać się w tym, co mówi nasz rozmówca, tego, o czym naprawdę on chce powiedzieć, a to czasami nie chce mu przejść przez gardło, albo nie umie tego sformułować. I jakby praca terapeuty polega też na tym, żeby w jakimś sensie, nie chcę powiedzieć zgadywać, ale właśnie dosłuchiwać się tych przeżyć, o których klient nie mówi, bo mu jest po prostu trudno to zwerbalizować. I ktoś, kto nie ma takiego przygotowania, prawdopodobnie nie będzie w stanie sobie tak z tym poradzić, jak terapeuta po 4 latach studium, tak, gdzie to wałkuje i uczy się tego i przykłada do tego ogromną wagę. Natomiast na pewno ja w ogóle uważam, że rozmowa jest cudownym środkiem i lekarstwem na wiele problemów i warto rozmawiać i warto starać się porozumiewać z każdym, więc jak najbardziej doceniam wartość rozmowy z bliskimi. Ale gdybym powiedziała, że rozmowa z bliskimi ma taką samą funkcję jak psychoterapia, to tym samym zniosłabym sens swoich 4-letnich studiów. I ja zresztą też widzę, że nauczyłam się zupełnie inaczej funkcjonować, tak, w rozmowach po tym czasie, jaki spędziłam w szkole, tak? I te moje rozmowy, nawet pomimo tego, że wcześniej też pomagały, teraz pomagają w zupełnie inny sposób i zupełnie inaczej potrafię na tych ludzi patrzeć i ich rozumieć, więc no jednak warto jest przejść to przygotowanie merytoryczne do tego, żeby być dobrym rozmówcą.
A czy twoi bliscy traktują cię jak psychoterapeutę?
Znaczy, moi bliscy w ogóle, tak jak powiedziałam, wywodzę się z rodziny, która ceni sobie jednak zawody techniczne, inżynieryjne, więc dla nich psychologia jest troszkę pseudonauką. Ale nie chciałabym się w to zagłębiać, natomiast nie mogą mnie traktować jako psychoterapeutę, ponieważ ja się na to nie godzę. To jest wbrew w ogóle kodeksowi etycznemu psychoterapeutów. Nam nie wolno pracować z bliskimi, nie wolno nam pracować ze znajomymi, ponieważ taka praca nie bardzo ma sens.
A dlaczego?
Dlatego, że po pierwsze, jesteśmy już w innej relacji z tymi ludźmi, więc stworzenie nowej relacji terapeutycznej jest prawie niemożliwe, bo ci ludzie już mają jakieś wyobrażenie na nasz temat. Jeżeli są na przykład naszymi rodzicami, trudno, żebyśmy nagle zbudowali sobie pozycję autorytetu wobec nich, tak, żeby móc sugestywnie przekazywać im jakąś, nie wiem, psychoedukację, czy cokolwiek, co jest też elementem psychoterapii, tak. My też mamy jakieś swoje uwikłania emocjonalne, jakąś swoją wiedzę na temat tych ludzi, która automatycznie pozbawia nas obiektywizmu. Więc no po prostu nie robi się takich rzeczy, tak. No to jest... Oczywiście, że jakieś tam ograniczone interwencje można przeprowadzać, jeżeli rzeczywiście widzimy, że ktoś, nie wiem, płacze, czy ktoś z naszej najbliższej rodziny, to zanim odeślemy go po prostu karetką do psychiatryka, na pewno możemy spróbować sami jakichś metod. Natomiast prowadzenie takiej z prawdziwego zdarzenia terapii głębinowej, no, nie jest absolutnie wskazane.
A czy są takie metody lub sposoby, dzięki którym możemy pomóc tym najbliższym? Nawet wtedy, kiedy wiemy, że oni teraz nie zdecydują na terapię. Jakieś takie małe właśnie zasady, które możemy wcielić w życie, w sposób rozmawiania, żeby ta osoba czuła się, jakby to powiedzieć, że my poświęcamy jej ten czas, że poświęcamy jej uwagę, że chcemy jej pomóc, że chcemy jakoś nakierować tą rozmową.
Trzeba kochać. Trzeba po prostu kochać. Jakby to jest też zadanie terapeuty. On ma ofiarować swojemu klientowi mądrą miłość, tak? Czyli miłość, która akceptuje, która jest bezwarunkowa, ale jednocześnie wskazuje kierunek, tak? Jeżeli chodzi o naszych bliskich, no to powinniśmy jak najbardziej starać się akceptować ich takimi, jakimi są, żeby oni mieli siłę do tego, żeby się zmienić. Bo jeżeli będziemy ich krytykowali, jeżeli będziemy im mówili rób to i tamto, to te osoby zamiast...
Albo idź się lecz,
to te osoby zamiast inwestować energię w swoją zmianę, będą inwestowały energię w to, żeby się obronić przed nami. Bo będą traktowały nas jako czynnik po prostu atakujący. Ważne jest też pozwalanie sobie na okazywanie emocji, na odczuwanie tych emocji, tak? Kiedy na przykład... Jakby każdy z nas prawdopodobnie jako dziecko usłyszał kiedyś nie płacz. Warto płakać.
Lub najgorzej, myślę, że, sorry, że cię przerwę, ale ostatnio stwierdziłam, że to jest jeszcze większy problem, myślę, u mężczyzn.
O, tak.
Bo chłopaki nie płaczą, mężczyzna jest twardy i silny, to myślę, że to nie jest zdrowe podejście do dziecka, bo mężczyzna ma takie samo prawo do płaczu, smutku, jak kobieta, i
tak.
Każdy człowiek ma takie samo.
Mm. W ogóle mamy w kulturze, w języku dużo takich utartych jakichś powiedzonek, które są strasznie szkodliwe z punktu widzenia zdrowia psychicznego. Na przykład umiesz liczyć, licz na siebie, czyli po prostu sztandarowe motto samobójców. Mm. Trzeba naprawdę zwracać uwagę na to, co się mówi, zwłaszcza swoim dzieciom. Bo one to rozumieją trochę inaczej niż dorośli, tak? Rozumieją to wszystko bardziej dosłownie i też wszystko, co słyszą z ust rodziców, jest dla nich prawdą objawioną, która nie poddaje się absolutnie żadnej dyskusji i negocjacjom, więc naprawdę no, trzeba być świadomym tego, co się mówi.
To jest w ogóle osobny temat, rzeka, to, co robimy swoim dzieciom, i mnie perspektywa macierzyństwa po tej chwili przeraża, bo wiem, że wszyscy zrujnujemy im do życia. Nie, no, oczywiście, to jest bardzo tragiczne, co mówię, ale taka jest prawda. Nigdy nie wiemy, co dziecko nawet przy naszych największych chęciach wyniesie z tej naszej nauki. Tak jak powiedziałaś na początku, ten czynnik środowiskowy też tutaj jest czymś, nad czym kompletnie nie mamy żadnej kontroli. Mm-hmm. Ale to mnie teraz zaciekawiło, czy można wysłać dziecko na psychoterapię? Dzieci chodzą na psychoterapię, czy to jest w ogóle niepraktykowane?
Chodzą za zgodą rodziców. Ja akurat nie jestem ekspertem od terapii dzieci, bo pracuję z dorosłymi, natomiast taka terapia jest. Ona oczywiście wygląda inaczej niż terapia osób dorosłych, bo dzieci mają ograniczone możliwości poznawcze czy werbalne i jakby nie, jeżeli zaczniesz z nimi mówić o id ego i superego, prawdopodobnie zniechęcą się szybko. Więc terapeuci pracujący z dziećmi używają zupełnie innych metod, na przykład analizują rysunki dzieci, czy sposób, w jaki one się bawią, tak? Ale jak najbardziej i dzieci korzystają z pomocy psychiatrycznej i psychoterapeutycznej. To jest też problem, który dotyczy tak samo ich, jak dorosłych. Bardzo, bardzo demokratyczny problem zdrowia psychicznego.
Ale mówiłaś o tym, że ten terapeuta, niestety w tym idealnym świecie, bo wiadomo, terapeuta też człowiek, ale on ofiaruje nam tę mądrą miłość, on nas słucha i on ma nam z założenia pomóc, ale czy są jakieś takie sygnały ostrzegawcze, kiedy my jako pacjenci powinniśmy zwrócić na nie uwagę, że terapeuta nie zachowuje się tak, jak powinien? Ja już się nasłuchałam takich jakichś historii. Co prawda są historie ze Stanów Zjednoczonych o osobach, które miały różne podejście do terapeutów, którzy to stosowali na nich dziwne techniki. Tutaj nie chcę, żeby nikt tutaj za bardzo z wyobraźnią szalał, bo chodzi mi tutaj właśnie o takie rzeczy, na przykład, że terapeuta się bardzo angażował emocjonalnie lub też wydawał różne polecenia. I ja też słuchając tego pomyślałam, że powinien być gdzieś taki przewodnik właśnie na co zwrócić uwagę, na takie sygnały ostrzegawcze, że terapeuta wychodzi z roli i przestaje być profesjonalny. Mogłabyś nam wymienić takie jakieś podstawowe rzeczy, które powinny nas uderzyć?
Znaczy w ogóle tych rzeczy, których terapeuta nie powinien robić, jest cała masa. Nie powinien na przykład, nie wiem jak to uszeregować w kategorii jakichś, w kategorii ważności.
Losowo.
No, nie powinien odbierać telefonu na sesji, nie powinien zasypiać, co również się zdarza.
Jak mi to powiedziałaś, ale byłam w szoku. Sądziłam, że to już są legendy.
Nie, to prawda. Więc nie powinien zasypiać, nie powinien przekraczać granic klienta fizycznych, tak? Są nurty, gdzie na przykład dotyk jest możliwy i uzasadniony. Na przykład terapia psychodynamiczna zakłada, że terapeuta w ogóle nie może pacjenta dotykać, podaje mu rękę na pierwszym spotkaniu i później podaje mu rękę na do widzenia drugi raz, kiedy po 10 czy 20 latach kończą terapię, a w międzyczasie w ogóle się nie dotykają. Inne nurty, jak na przykład gestalt, dopuszczają dotyk, dopuszczają przytulenie. Natomiast jeżeli czujemy, że to przytulenie jednak przekracza jakieś nasze granice, no to już jest jakiś tam sygnał alarmowy. Terapeuta nie powinien też jakby zaspokajać swoich potrzeb kosztem klienta, tak? To znaczy, jeżeli widzi, że klient ma tendencję do tego, żeby go idealizować, każdy klient takie ma, żeby idealizować, do tego, żeby się na przykład uzależniać od swojego terapeuty, żeby się do niego przywiązywać i tak dalej, nie powinien tego wykorzystywać, tak? Nie powinien pompować swojego ego, jakby pogłębiając tym samym problem klienta, jakby nasz zawód jest już i tak bardzo satysfakcjonujący, i jakby świadomość tego, że pomagamy ludziom, wow, no jest jednak jest czymś dużym, nie oszukujmy się. I naprawdę nie potrzebujemy tego wzmacniać, jeszcze dodatkowo strojąc się w piórka przed naszymi klientami i jakby pokazując
patrząc
im się,
na nich z góry.
Patrząc na nich z góry, czy pokazując im się jako jakiś ideał, tak? Bo to naprawdę, na pewno klientowi nigdy nie pomoże. Nie powinien próbować terapeutyzować na odległość osób, o których klient mówi, tak? Na przykład przychodzi osoba, która ma problemy w związku i opowiada o swoim partnerze i w tym momencie terapeuta zaczyna rozmowę o tym partnerze, tak? Owszem, czasami to jest wskazane, kiedy rzeczywiście jest jakaś sytuacja kryzysowa albo ten klient potrzebuje po prostu zrozumieć motywację swojego partnera, żeby jakoś to zaakceptować. Natomiast jakby pracujemy z tą osobą, która za to płaci i która do nas przychodzi. To ona jest naszym, to jej szczęście i jej dobro jest naszym celem i na tym się powinniśmy skupiać. Nie powinien też pracować z osobami bliskimi swojego klienta z tego względu, że będzie musiał wtedy zawierać sojusz terapeutyczny jakby z każdym ze swoich klientów, a mając już informacje na temat danego klienta od jego żony, brata, matki, może mieć problem z zawarciem takiego sojuszu, tak? Więc automatycznie klient na tym traci i terapia na tym traci. Więc jakby warto tego pilnować, żeby nie obejmować jakby swoją terapią, swoją pracą terapeutyczną całej rodziny jakby indywidualnie, bo czym innym jest terapia systemowa, kiedy się...
Terapia rodzinna.
Czy terapia rodzin, tak? Kiedy się pracuje od razu z całą rodziną i cała rodzina jest jakby obecna na tym spotkaniu. Albo terapia par, tak? Wtedy też pracujemy z parą, ale wtedy terapeuta, który pracuje z parą, zazwyczaj nie pracuje osobno z każdym z tych, z każdą z tych osób. Terapeuta oczywiście powinien zachować tajemnicę. Jest do tego zobowiązany, żeby zachować tajemnicę swojego klienta. Nie powinien zaprzyjaźniać się z klientem, jakby zmieniać charakteru relacji terapeutycznej na jakiś taki nieformalny, nie wiem, żeby do siebie dzwonili, zapraszali się na obiady i tak dalej. To też nie służy jakby dobru klienta. Też nie. To znaczy, wiem, że są teraz takie nowe jakby
trendy.
Prądy i trendy, które dopuszczają to. Aczkolwiek mnie uczono, że jest to jednak co najmniej przez kilka długich lat niedopuszczalne po zakończeniu terapii. A na pewno psychoterapia dynamiczna wychodzi z założenia, że w ogóle nie jest to możliwe.
A wiesz, co mi teraz przyszło do głowy? Że przecież, a co jeżeli zakochamy się w swoim pacjencie? Że przecież to jest... Taki stary schemat.
Czy to, że pacjent się zakocha w terapeucie, to jest
standard.
W ogóle, to jest standard, tak. Mhm. Bo, i to, to w zasadzie na to musimy być przygotowani, że tak się zdarzy. Natomiast jeżeli zakochamy się my w pacjencie, no to musimy przerwać terapię. Jakby też powiedzieć pacjentowi, że nie możemy z nim dalej pracować, ponieważ jakby nasz profesjonalizm wtedy cierpi. A tym samym cierpi klient, który płaci komuś, kto nie jest w stanie wykonywać dobrze swojej pracy, tak? Więc no, uczciwość nakazuje przerwać taką pracę terapeutyczną.
I związać się prywatnie, żartuję.
No, nie, niestety nie.
Ale słuchaj, to co mnie się wydawało taką podstawową rzeczą i może wielu osobom się wydaje, że terapeuta mówi ci, jak masz żyć. Mhm. Że terapeuta mówi, powinna pani zrobić to i to, powinna pani teraz zmienić to w swoim życiu, tak zareagować, a tak w ogóle nie jest.
To tylko pan premier mówi, jak żyć. Terapeuta nie, nie wolno mu. To znaczy, on jedyne, co może, to naprowadzić klienta do tego, żeby na to, żeby on sam wpadł na to, jak chce żyć, żeby sam do tego doszedł, żeby sam to odkrył, bo też jeżeli terapeuta będzie mu coś wkładał do głowy, to klient, okej, no, przytaknie mu na spotkaniu, ale potem pójdzie do domu i jeżeli to nie będzie z niego, to on nie będzie chciał tego za bardzo wprowadzać w życie, tak? No.
Ale myślę, że też może być tak, że jesteśmy tak wpatrzeni w tego terapeutę, że jak on coś powie, to będzie dla nas jak prorocze słowo. I to będzie dla nas złota zasada i będziemy chcieli jak najbardziej to wcielić w życie, a powinno być odwrotnie. Powinniśmy wtedy mieć wielkie, czerwone światło, coś jest nie tak, bo ta osoba nie może nam dawać rozwiązania. Tak,
tak
powiedzieć, powinna
tak,
się
tak,
powiedzieć
tak,
wcześniej.
Tak.
Powinna się pani teraz rozwieść, albo powinna się pani wyprowadzić. Nie.
No,
jeżeli ktoś tak robi, powinniśmy wtedy przerwać terapię my jako pacjenci? Tak jak myślisz? Bo jak powinno być?
Nie wiem, czy można tak jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Raczej tak, aczkolwiek zakładam, że mogą istnieć jakieś okoliczności, w których jakby takie zachowanie terapeuty było uzasadnione. Czasami jest, bo jakby terapia dzieli się też na dyrektywną i niedyrektywną. Niedyrektywna jest wtedy, kiedy to terapeuta podąża za klientem i jakby mu towarzyszy, tak? A dyrektywna jest wtedy, kiedy terapeuta jakby sam prowadzi. I czasami klienci są w takim stanie, że oni naprawdę nie wiedzą, co robić i naprawdę trzeba im powiedzieć. Właśnie na przykład proszę się zgłosić tu i tu.
Tak, jeżeli załóżmy ktoś jest ofiarą przemocy i dokładnie. Ta osoba wiedzie, że jej życie jest zagrożone, to wtedy mówi, powinna pani...
Tak, i wtedy terapeuta mówi ci, jak żyć. Ale to są naprawdę specyficzne przypadki.
No tak, a to co mówisz ma sens, zdecydowanie. Czyli jeżeli ktoś mówi mi, proszę, jest tak i tak, i ja przychodzę do domu, mówię tak nie jest. To wtedy mogę, ale myślisz, że można też porozmawiać wtedy z tym terapeutą, powiedzieć mu, że zastanawia mnie to, że pani powiedziała coś takiego.
No wręcz trzeba, tygodniu. Wręcz
i
trzeba.
I można jeszcze naprawić te relacje, że to nie jest koniec tej terapii. Nie no, jest to dla mnie bardzo ciekawe, ale też chcę wrócić do tego, co powiedziałaś wcześniej, że to jest oczywiście inwestycja pieniędzy i że nie będziemy na pogaduchy z koleżanką wydawać 100 zł na godzinę. 100 zł na godzinę to jest chyba taka standardowa stawka za terapię, powiedziałabym, tak? Że to jest tak, mniej więcej tyle to kosztuje. To nie jest mało. Jeżeli widzimy się z kimś co tydzień, to jest 400 zł lub 500 zł w miesiącu. To jest duża kwota przeznaczona tylko i wyłącznie dla nas, albo może właśnie to właśnie w siebie powinniśmy inwestować. To już jest osobny, wiesz, osobny dylemat. Czy nie uważasz, że to jest jeszcze w obecnych czasach taki luksus? Że na terapię mogą sobie pozwolić tylko osoby właśnie zamożne?
Na terapię taką niepubliczną, tak. To znaczy,
takie są fakty.
Natomiast oczywiście są też różne nieodpłatne metody pozyskiwania pomocy psychologicznej. Są różne placówki, które mają podpisane umowy z NFZ-em i wtedy przyjmują nieodpłatnie. Można zgłosić się na przykład do ośrodka interwencji kryzysowej, jeżeli przechodzimy jakiś rzeczywiście ostry kryzys, nie wiem, mamy myśli samobójcze, rozwodzimy się, zostaliśmy wyrzuceni z domu, cokolwiek, wtedy taki ośrodek również udzieli nam pomocy nieodpłatnie. Są też ośrodki oferujące pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym, centra odwykowe. Tam też można szukać nieodpłatnej pomocy. Wreszcie kryzysowy telefon zaufania 116-123. Tam też dyżurują osoby, które udzielą nam nieodpłatnej pomocy psychologicznej. Problem polega wyłącznie na tym, jeżeli chodzi o terapię na NFZ, że zazwyczaj czeka się na nie po prostu dłużej i za długo. Ale jeżeli na przykład są też terapie jakby niepubliczne, na które też czeka się bardzo długo, bo po prostu specjaliści są tak oblegani i rozchwytywani, że nie mają wolnych terminów przez kilka kolejnych miesięcy, więc to...
Ale jeżeli jest to placówka, tak jak powiedziałeś, na NFZ i mamy za darmo taką terapię, czy to oznacza, że ona będzie gorsza? Powinniśmy się obawiać, że ten profesjonalista będzie jakiejś niższej klasy, czy ufamy, że jest to ten sam poziom? Bo wiesz, to jednak myślisz sobie, okej, to mam za darmo, a tutaj płacę dużo kasy, więc któraś musi być lepsza.
Na pewno, przynajmniej tak mi się wydaje, nie mam co do tego wiedzy jakiejś twardej, natomiast zakładam, że na pewno dłużej będzie trwała terapia, za którą zapłacimy. Bo jako, że terapia w ośrodkach publicznych prawdopodobnie ma do obsłużenia dużo więcej klientów, to jakoś tam ten czas jest pewnie reglamentowany i zakładam, że taka terapia nie będzie trwała latami, tylko do momentu ustania jakby kryzysu, tak, jakiegoś tam wyprowadzenia na prostą. W momencie, kiedy za to płacimy, możemy chodzić na terapię tyle, ile chcemy, nawet do końca życia, tak. Oczywiście, jeżeli terapeuta sam nie ma dylematów moralnych z tego powodu, że wyciąga od kogoś kasę, a pomimo, że ten ktoś już go wcale nie potrzebuje, albo tak jak powiedziałaś, nie umrze.
Życie, mój drodzy, życie.
Natomiast jeżeli chodzi o samą jakość usług, to myślę, że nie ma co się obawiać tego, że będzie ona niższa. Ja jakoś tak mam po prostu dużą wiarę w to, że ten zawód wybierają
osoby, które chcą pomagać.
Osoby, które chcą pomagać, tak. I czy robią to za pieniądze z kieszeni klienta, czy za pieniądze, które idą z NFZ-u, to chyba nie robi im różnicy.
A terapie grupowe dla kogo są?
Terapie grupowe są najczęściej dla ludzi z podobnymi problemami, czyli dla na przykład ludzi, którzy wywodzą się z rodzin alkoholowych albo sami są uzależnieni. To są również bardzo skuteczne formy pomocy. Chociaż oczywiście z oczywistych względów inne niż terapia indywidualna. Natomiast mają też wartość, której terapia indywidualna nie ma, jaką jest konfrontowanie swoich doświadczeń z innymi, tak jak poszukiwanie jakiejś wspólnoty. To są też ważne rzeczy i jakby nie wiem, czy mogłabym powiedzieć, która z tych terapii jest lepsza. Każda jest inna i najlepiej łączyć.
Ale też warto spróbować po prostu.
Tak,
bo też myślę, nie każdy tak się otworzy przy obcych ludziach, a w drugą stronę jedna osoba woli się podzielić przy innych, którzy są w tej samej sytuacji, aniżeli jeden na jeden z kimś, kto przecież go ocenia.
Ale tak, wydaje mi się, że w ogóle, jeżeli chodzi o terapię grupową, to tam jest jeszcze większy opór przed pójściem niż na terapię indywidualną, że to jednak to już są takie jakieś stereotypy na ten temat. A, właśnie. Chociażby, tak, więc podejrzewam, że dużo trudniej jest się przełamać przed pójściem na terapię grupową.
Jeszcze ciągnąc ten temat funduszy, tak, że nie stać nas na terapię, załóżmy, że kolejka jest strasznie długa do NFZ-a, my chcemy teraz zacząć sobie pomagać. Czy są takie sposoby niezwiązane z terapią, z drugim człowiekiem, jakie można wcielać w życie? Jakieś, kurczę, to dziwnie brzmi, domowe sposoby, ale jakieś takie codzienne sprawy, które mogą nam pomóc w pracy nad sobą?
Są. To znaczy, są różne podręczniki, które są kierowane bezpośrednio do osób potrzebujących pomocy. Na przykład taką książką jest Umysł ponad nastrojem, który jakby pomaga zapanować nad naszymi nastrojami, które wpływają na nasze życie. Taką formą jest na przykład, taką książką jest na przykład podręcznik do CBT, czyli terapii kognitywno-behawioralnej. Podręcznik dla klienta, który zawiera całą masę ćwiczeń, różnych zadań, które wykonujemy po to, żeby lepiej się sobie przyjrzeć, żeby nauczyć się właśnie kontrolować swoje emocje, wyrażać je w odpowiedni sposób, żeby nauczyć się odpowiedniego dialogu z naszym partnerem. Takich metod jest dużo, natomiast to jakby wracamy do tego problemu, o którym mówiłam na początku, tak? Czy chcemy zrozumieć siebie i chcemy dotrzeć do przyczyn, czy chcemy tylko otrzymać narzędzia, które nam pomogą teraz sobie lepiej radzić, ale tak naprawdę problem gdzieś tam zostanie, a zlikwidujemy objaw, tak?
No ale myślę, że na to pytanie musi odpowiedzieć sobie już każdy sam. I myślę, że każdy z nas tak naprawdę wie, o co chodzi. Tylko wbrew pozorom, to też znowu rozpoczynam kolejny wątek, chociaż już się zbierałam ku końcowi. Natomiast to jest to, że my też myślę, że trochę boimy się właśnie tak rozmawiać ze sobą. Boimy się zostać sami ze swoimi myślami. Lubimy je zagłuszać, a nikt nam nie doradzi tak, jak my doradzimy sobie. I też terapia na tym polega, żeby słuchać właśnie siebie, żeby rozmawiamy za pośrednictwem terapeuty po raz pierwszy czasem od lat ze sobą samym.
Sami ze sobą, tak.
Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Oczywiście odsyłam Was do innych odcinków z Małgosią, która jest niesamowitą specjalistką i przy okazji jest też współautorką codziennika. Codziennik na ten moment jest dostępny w wersji elektronicznej, e-bookowej na mojej stronie karolinasobańska.com w zakładce sklep. Ale kochani, już niedługo wraca w formie drukowanej, także trochę to zajmuje, ale bardzo się cieszę, że będzie on mógł właśnie w wersji 3D trafić do Waszych, na Wasze półki, do Waszych toreb, do Waszych szuflad, także już czekamy. Przypomnę na koniec, że podcasty ukazują się w każdy poniedziałek o 7, ale wyjątkowo jeszcze w tym tygodniu będzie dodatkowy odcinek środowy, tak jak przez cały kwiecień. Też oczywiście będziemy mówić o głowie i o myślach, ale jeszcze Wam nie zdradzę, o co będzie chodziło. Podcasty są dostępne na Spotify, na iTunesie oraz na YouTubie. I oczywiście, jak zawsze, mam dla Was małą prośbę. Jeżeli macie chwilę, to będzie mi bardzo miło, jeżeli wesprzecie podcast swoim kliknięciem, tak? Czyli jeżeli słuchacie mnie na YouTubie, to będzie to subskrypcja, miły komentarz, który zawsze czytam. Dalej na Spotify to będzie zaobserwowanie podcastu i na iTunesie dodanie go do biblioteki oraz zostawienie recenzji. I te recenzje są dla mnie szczególnie istotne, bo one bardzo promują podcast, dzięki temu może on trafiać do większej ilości osób. I też już to wielokrotnie mówiłam, ale ja głęboko wierzę w to, że jeżeli coś uważam za wartościowe, to chcę, żeby więcej osób mogło się o tym dowiedzieć. Także Jeżeli macie chwilę, tam można wystawić recenzję, opinię, zostawić odpowiednią ilość gwiazdek i po prostu z góry Wam bardzo, bardzo za to dziękuję. I też odsyłam do mojego Instagrama Karolina Sobańska Podcast, gdzie informuję o nowych odcinkach, wrzucam informacje o moich gościach i tam bardzo lubię też czytać Wasze komentarze i tam po prostu dzielcie się swoimi wrażeniami, bo jest to przestrzeń poświęcona tylko i wyłącznie podcastowi oraz moim gościom. Natomiast też oczywiście prowadzę Instagrama mojego oficjalnego Karolina Sobańska i tam Was również odsyłam. Także dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i widzimy się, słyszymy się po raz ostatni w tej serii w środę. Do usłyszenia, cześć!